Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy sobie o jednym z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy, nie tylko technologicznych, ale najgorętszych tematów w ogóle. Mianowicie o tym, jak działa i co nas przeraża w sztucznej inteligencji, w tym, co ona może wygenerować i tym, jak może zmienić nasze życie. A pomagać mi w tym wszystkim będzie pan Alek Tarkowski, socjolog, dyrektor Fundacji Open Future. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Chciałbym może zacząć od tego, że sztuczna inteligencja, ta generatywna sztuczna inteligencja, ten słynny ChatGPT, ale też takie narzędzia jak Midjourney, które robią obrazki albo generują tekst, działają w sposób dla nas nie do końca zrozumiały. I ponieważ on jest nie do końca zrozumiały, to zazwyczaj jest z ludźmi tak, że boją się tego, czego nie rozumieją. Więc chciałbym pana poprosić o taką prostą, upatologiczną definicję tego, czym jest ta generatywna sztuczna inteligencja i w jaki sposób działa.
No tu chyba nie unikniemy zaczęcia rozmowy od tego hasła sztuczna inteligencja, bo rzeczywiście te generatywne rozwiązania są w tym momencie najbardziej popularne. No punktem wyjścia jest sztuczna inteligencja i tu właśnie zaczyna się cały problem z tym pojęciem. Często myślę sobie, że łatwiej by nam wszystkim było, gdybyśmy tych technologii tak nie nazywali, tak też mówi wiele ekspertów. A co ciekawe, te historie wydają się bardzo świeże, ale ich taka prehistoria sięga II wojny światowej, co myślę jest dosyć niesamowite. Jej końca, już gdy tworzono wczesne komputery w latach 40. pojawiały się takie hasła i w latach 50. Marvin Minsky, uważany za jednego z ojców no właśnie tej sztucznej inteligencji, ukuł ten termin i powiedział, że on ma na myśli takie badania naukowe, które pozwolą stworzyć maszyny zdolne robić to, co ludzie robią z pomocą swojej inteligencji. No jest to taka trochę definicja, prawda, zakręcona i wtórna, ale tak oni to ujęli. Rzeczywiście często trudno jest powiedzieć, co to jest ta sztuczna inteligencja. Dużo się mówi o tym, że są to po prostu systemy, które potrafią robić takie ludzkie czynności, na przykład podejmować decyzje, rekomendować, przewidywać w procesach, w których albo w ogóle nie jest obecny człowiek, albo jest on bardzo mało obecny. Przechodząc do tej generatywnej, sztucznej inteligencji, zostańmy przy tym terminie, chodzi o technologie, które potrafią i tu się robi ciekawie. Chciałem powiedzieć, generować coś z niczego, ale to jest kompletna nieprawda. I znów to, że mi się takie myśli pojawiają w głowie, to jest dobra ilustracja tego, z jakim mam problem do czynienia. Te technologie, znów w największym skrócie i upraszczając dosyć skomplikowane procesy i szereg sporych przełomów z informatyki, uczą się na ogromnych bazach danych. Weźmy może, bo mówimy tu i o generowaniu tekstu, i o generowaniu obrazów. Prościej pewnie będzie mówić o jednym z tych dwóch scenariuszy. Nie wiem, który pan woli.
Najlepiej po kolei.
To zacznijmy od obrazów. No więc, jak dobrze wiemy, ludzkość generowała od setek, jeśli nie tysięcy lat, gigantyczną porcję obrazów, szczególnie i to przybywa, prawda, geometrycznie. No i już w epoce internetu jest to po prostu jakiś kosmiczny przyrost. I te wiele z tych dzieł jest dostępnych przez internet. W związku z tym powstały projekty, które tworzyły bazy danych tych obrazów, no w skali takiej po prostu przerastającej ludzkie zrozumienie. To są na przykład setki milionów albo nawet miliardy obiektów. Jest tam dosłownie wszystko. To znaczy jest tam Mona Lisa, są tam zdjęcia z agencji prasowych, prawdopodobnie na przykład z wojny w Ukrainie i są tam po prostu prywatne zdjęcia ludzi, którzy fotografują swoje koty. I ten zbiór został statystycznie przeanalizowany i znów bardzo upraszczając to, co ten generatywny AI, czy generatywna sztuczna inteligencja robi, to tu musimy dodać jeszcze jeden element. Nim zacznie generować obrazek, umie zrozumieć tekst. Więc tu wchodzi jeszcze jedna technologia, tak naprawdę zbiór danych. Jest to znów gigantyczne zbiory, które przypisują opisy do obrazów, bo tak się składa i to jest taki... Pewnie teoria spiskowa była, że ktoś to zaplanował na potrzeby uczenia sztucznej inteligencji, ale tak naprawdę tak po prostu rozwinął się internet, że grafiki w internecie mają takie pole opisu, w którym się podaje, co jest na obrazku. I to się dotychczas głównie robiło po to, żeby pomóc na przykład ludziom niewidzącym, bo narzędzia pomagające ludziom niewidomym korzystać z internetu w takiej sytuacji, gdy pojawia się obrazek, odczytują ten tekst i jakiś komputerowy głos czyta, na tym obrazku widać kota w czyimś pokoju. No i okazało się, że te opisy są strasznie przydatne do trenowania sztucznej inteligencji, no bo rozwiązują dokładnie ten, to zadanie, które teraz na gminie robi generatywne AI, czyli bierze jakiś tekst, to jest obrazek kota i umie go przypisać do faktycznego obrazku kota. To jest ten pierwszy niezbędny krok, że sztuczna inteligencja musi umieć zrozumieć tak zwany prompt, czyli opis, zapytanie. A pytanie, co z nim dalej zrobi, jak przejść od stwierdzenia, to jest kot i jakiejś bazy danych, czy niektóre obrazki są kotami, a niektóre nie, no tu w tle wykonana jest gigantyczna praca informatyczna na ogromnych procesorach, na ogromnych komputerach. Co ciekawe, mówi się, że ograniczeniem rozwoju sztucznej inteligencji jest właśnie w tym momencie ilość procesorów na świecie, co jest taką trochę szokującą myślą. No i w największym skrócie to jest proces statystyczny. Ten komputer zaczyna od wygenerowania szumu i zadaje sobie pytanie, czy ten szum przypomina kota. No nie za bardzo, więc próbuje coś tam dodać, zmienić, zarysować jakiś kształt. Robi to gigantyczną ilość razy na sekundę, aż, co jest dosyć niesamowite, otrzymujemy od tej tak zwanej sztucznej inteligencji obrazek kota, który wcześniej nie istniał, ale trzeba przyznać, jest dosyć podobny do wielu obrazków, które już można było wcześniej zobaczyć.
Właśnie wielu krytyków sztucznej inteligencji, w tym także ja, mówi, że to nie jest tyle sztuczna inteligencja coś generuje, tylko taki wielki agregator do tworzenia plagiatów na podstawie cudzej pracy. Czy zgodziłby się pan z czymś takim?
Tak, i bardzo się cieszę, że po tym moim przydługim takim opisie technicznym dochodzimy natychmiast do krytyki. Pojawił się jakiś miesiąc temu świetny esej Teda Changa. On jest takim amerykańskim pisarzem science fiction chińskiego pochodzenia, który ma niesamowite wyczucie technologii. Od kilku, jeśli nie kilkunastu lat pisał o sztucznej inteligencji. On powiedział, że mu się to wszystko kojarzy z kserokopiarką. To jest moim zdaniem świetnym takim przebiciem tego balona, bo on mówi, jeśli ktoś używał kserokopiarki, a to oznacza, że pewnie ma około 40 lat, bo młodsze pokolenia już tego nie robią, to dobrze wie, że jak się próbowało zrobić ksero zdjęcia, to ono wychodziło po prostu skserowane, prawda, rozmazane, ta jakość szybko ubywała. I on powiedział, to nie jest jakaś cudowna technologia generowania nowych obrazów, tylko taka technologia generowania może plagiatów, a może po prostu kiepskich kopii, czegoś, co już było. I to chyba właśnie bardzo warto podkreślić, to słowo plagiat tutaj, prawnicy mogliby się nie zgodzić, to jest wielka teraz debata, czy faktycznie to są plagiaty, ale trzeba pamiętać, to nie bierze się z niczego, to nie bierze się z jakiejś komputerowej inteligencji, tylko bierze się z dorobku ludzkości.
No, można by powiedzieć, że na przykład w muzyce rockowej wszystkie riffy już zostały zagrane, wszystkie ruchy pędzla na płótnie zostały już wykonane, więc nie da się być jakoś super oryginalnym w generowaniu czegokolwiek i siłą rzeczy jak człowiek maluje, to i tak mając na przykład całe wykształcenie artystyczne z tyłu głowy maluje coś w stylu, który już kiedyś zaistniał. Stąd też można teraz w obronie jako advocatus diaboli powiedzieć, że w sumie ta generatywna inteligencja robi coś podobnego.
Tak, i to jest ciekawe, znaczy rzeczywiście te dyskusje szybko się robią filozoficzne, ale chyba one takie muszą być. Dla mnie, gdy się już zrozumie trochę, jak to się dzieje, właśnie trochę może bardziej fascynujący niż ten moment, w którym na jakiejś stronie, właśnie w jakiejś aplikacji generuje się obraz, jest myślenie o tych gigantycznych zbiorach danych, bo to, że da się przetwarzać komputerowo istniejącą twórczość, to jest nic nowego. To na przykład w muzyce jest dobrze znane, jest cała kultura samplowania, która właśnie przebiega na takiej bardzo delikatnej granicy między odtwórczym kopiowaniem, a jednak wynajdywaniem tam czegoś nowego. Były ogromne procesy sądowe, prawnicy zarobili gigantyczne pieniądze właśnie na rozsądzaniu, czy na przykład twórcy hip-hopowi wnosili nową jakość, czy nie. Ja może dlatego, że nie jestem prawnikiem, tylko socjologiem, uważam, że to jest trochę pytanie kulturowe i zawsze uważałem, że ta tak zwana kultura remiksu, kultura przetwarzania wnosi coś nowego. No to, co tu jest fascynujące, to że bardzo trudno powiedzieć w niektórych sytuacjach, na podstawie czego ten sztuczny obraz został wykonany. Ja w ogóle bardzo przyznam, lubię taką terminologię, która mniej mówi o inteligencji, a bardziej o tej sztuczności. Jest taki teraz termin syntetyczne media. Wiem, że to brzmi trochę dziwnie i trzeba się z tym oswoić, ale to chyba jest dużo ciekawsze. Nie skupianie się, że to jest jakaś inteligencja, tylko że to jest właśnie generowane maszynowo, generowane sztucznie. No i w zaskakujący sposób, zarówno da się tam w oczywisty sposób wygenerować coś, co przypomina, nie wiem, myszkę Miki, czy istniejące już dzieła malarzy, Ale da się też generować obrazy, które tak wyglądają znajomo, a trochę właściwie nie wiadomo skąd są.
No, w tych zapytaniach wystarczy wpisać na przykład zapytanie w stylu wygeneruj obraz kobiety w stylu Leonardo da Vinci, albo wygeneruj zdjęcie papieża w ciuchach konkretnego projektanta i generalnie program to zrobi. W związku z tym, że można już w zapytaniu zasugerować, że chodzi o to, żeby to było w czyimś stylu, to jak dla mnie to sugeruje mocno, że zmierzamy w stronę plagiatu.
Tak, choć tu gdzieś zmierzamy też w stronę dyskusji o własności intelektualnej. Moim zdaniem po raz już nie pierwszy w ostatnich dekadach technologie wymuszą naprawdę poważną dyskusję o tym, jak prawo działa. Dyskusję, w której moim zdaniem rozwiązaniem nie jest trzymać się ściśle litery prawa, tylko trzeba sobie kreatywnie zadać pytanie, gdzie jest interes twórców, gdzie jest interes publiczny. No bo kluczowe jest to słowo styl. Prawnicy od prawa autorskiego czy szerzej własności intelektualnej nie radzą sobie do końca z czymś takim jak styl. Jest dosyć łatwo powiedzieć, kiedy została splagiatowana książka, prawda? Ale na czym polega styl, nie wiem, na przykład jakiejś popularnej serii literackiej, prawda? Czy popularnego serialu? No tu wchodzimy w takie obszary mocno związane z rozumieniem kultury, z jakąś antropologią kultury, krytyką kultury, których się nie da łatwo przepisać na przepisy prawne. Gdzie się zaczyna czyjś styl? No chodzi o to, że styl jest już czymś takim, co też czerpie ze stylów cudzych, prawda? Czerpie z tej tak zwanej spuścizny ludzkości i przez to się robi zarówno super ciekawe, jak i super skomplikowane. Przyznam, że w naszej fundacji zastanawiamy się nie tylko nad takim pytaniem, czy naruszone zostały prawa pojedynczego twórcy, no to jest ten wątek plagiatu, tylko też, czy nie trzeba się zastanawiać nad tym, jak jest wykorzystywane całe dziedzictwo ludzkości. No bo do tego zmierzamy, jeśli ta maszyna jest trenowana na miliardach obrazów, no to z grubsza rzecz biorąc jest trenowana na naszej wspólnej kulturze.
No właśnie, ale są a propos sztucznej inteligencji znacznie większe zagrożenia, bo to, że będą kopiowane czyjeś obrazy, no to jest jedno. Ale co jeśli te obrazy, ale także tekst i wygenerowana mowa, bo przecież są też programy do generowania mowy, która brzmi bardzo podobnie do osoby, która odpowiednio dużo ma swoich słów już nagranych, które by krążyły w internecie, i nie ma dzisiaj żadnego problemu, żeby wygenerować film, na którym znany na przykład polityk mówi swoim głosem rzeczy, które ktoś mu na przykład kazał powiedzieć. Ktoś wpisał programowi, żeby odczytał głosem tego człowieka z twarzą tego człowieka. I możemy dojść do sytuacji, w której, i to jest chyba ten jeden z częściej podnoszonych strachów, w której sztuczna inteligencja będzie generować przemówienie polityka, którego on nie wygłosi, ale zanim dokopiemy się do prawdy, czy to było prawdziwe nagranie, czy nie, zanim ten ktoś się wytłumaczy, no to mleko się rozleje. Tak samo jak rozlało się po tym, kiedy Elon Musk, chociaż to nie ma żadnego związku ze sztuczną inteligencją, albo i nawet w ogóle inteligencją, Elon Musk zniósł ten symbol weryfikacyjny na Twitterze i nagle się pojawiły konta Twitterowe, które udawały wielkie firmy, które ogłaszały zupełne głupoty i kurs akcji tych firm spadał o kilka procent, co przekładało się na miliony czy miliardy dolarów na giełdzie. I wyobraźmy sobie coś znacznie straszniejszego, że mamy znowu tamtego polityka, premiera czy prezydenta czy kogoś takiego, kto mówi, że czas jest na przykład wypowiedzieć wojnę temu czy innemu krajowi. I to może spowodować realną katastrofę.
I tu znów sprawa nie jest łatwa. Może warto użyć terminu, który osobiście bardzo lubię, czyli deepfake. On jest taki trochę zabawny, bo on mówi, że są fejki. Ogólnie, prawda, żyjemy w takim ekosystemie internetowym, no, gdzie na każdym kroku coś jest duża szansa, może nie wszystko, ale rzeczy są przekłamane, są trolle internetowe, prawda, są różne przekształcenia, że tak powiem, prawdy. No ale tutaj jest deep, prawda, czyli tak naprawdę na poważnie, więc znów pojawia się jakiś taki mit potężnej technologii. No i to jest bardzo ciekawe. Z jednej strony ten rozwój technologiczny jest niesamowity. W tym momencie synteza głosu zdaje się potrzeba kilkunastu minut nagrania. Pewnie to za chwilę będzie kilka, więc to będzie nie tylko pytanie o głos prezydenta, ale też o głos partnerki, głos dziecka dzwoniącego do mamy. No można sobie wyobrazić rzeczywistość, w której zaczynamy po prostu pływać w jakiejś takiej wielkiej magmie sztucznych głosów. Z drugiej strony, jeśli popatrzymy na te przykłady, to jak na razie bym powiedział takiej autentycznego odpowiednika, tego pacjenta zero w zarazie nie było. Są historie, które są przejmujące. Może pan kojarzy, sprzed kilku miesięcy pojawiły się, gdy Trump miał być przesłuchiwany w Nowym Jorku, pojawiły się zdjęcia w sieci Trumpa uciekającego policji. Te zdjęcia były wygenerowane przez AI, były bardzo słabej jakości. Pokazywały zresztą, że na Twitterze ta jakość nie musi być wybitna, prawda? Jak człowiek na komórce scrolluje, to o, Trump, policjanci, coś się dzieje, prawda? Emocje się generują. No ale szybko się okazało, że to właściwie było zrobione jako rodzaj takiego eksperymentu społecznego. Nie obaliło to ani Trumpa, ani władz Nowego Jorku, do katastrofy nie doszło. No i można sobie zadać pytanie, ja sobie w kółko zadaję. Tu i teraz wydaje się na razie te lęki są przesadzone. Czy będzie tak samo za pół roku? Strasznie trudno powiedzieć. No co mnie sprowadza do takiego myślenia, że najlepiej oczywiście było dmuchać na zimne i zadawać sobie już teraz pytania, co z tymi technologiami może się dziać i usilnie pracować nad różnego rodzaju mechanizmami kontrolnymi.
Ale czy ma pan jakikolwiek pomysł, jak można uregulować sztuczną inteligencję, bo to, że ona stwarza masę zagrożeń, a myśmy nawet części znaczącej nie poruszyli, bo tego jest zbyt dużo na objętość takiej krótkiej rozmowy, natomiast wiemy już, że sztuczna inteligencja, jak wszystko, potrzebuje jakiejkolwiek regulacji, żeby to się nie wydostało poza jakąkolwiek kontrolę, bo rzucając kolejny przykład, mówił pan o generowaniu głosu, przecież można by wyobrazić sobie sytuację, w której ktoś, kto nie jest porywaczem, tylko w ogóle udaje porywacza, generuje głos na przykład czyjejś córki, powiedzmy, która przerażona mówi do ojca, że ty musi natychmiast taką a taką kwotę przelać na takie a takie konto, bo mnie zabiją. To też jest możliwe. I w tej chwili, znaczy można by znaleźć w kodeksie karnym odpowiedni przepis na to, aczkolwiek z trudem, bo nie porywając nikogo, a tylko próbując wymusić, to jest zupełnie inne przestępstwo. Natomiast zmierzam do tego, że tę sztuczną inteligencję trzeba jakoś uregulować. I czy ma pan jakiekolwiek pomysły, jak to zrobić, żeby z jednej strony technologia mogła się rozwijać, bo tu nie chodzi przecież o to, żeby zatrzymać rozwój postępu technologicznego i tak dalej, ale też żeby generowanie czegokolwiek przy pomocy sztucznej inteligencji wiązało się z chociażby minimalną odpowiedzialnością.
I tu muszę powiedzieć, cieszę się, że mieszkam w Europie. Europa, która mówi się ma taki swój produkt eksportowy i to jest regulacja technologii. Te rozwiązania technologiczne, niewiele z nich powstaje w Europie, ale pomysły, jak je regulować w służbie społeczeństwa, to już jest nasza specjalność. Ja osobiście uważam, że to jest bardzo fajne. Można się zastanawiać, jak daleko iść. Rzeczywiście kluczowe pytanie brzmi, jak nie ograniczyć za bardzo innowacyjności. W Europie powstają teraz przepisy, jest tak zwany AI Act, akt o sztucznej inteligencji. I znów, to nigdy nie będzie jakaś cudowna różdżka, prawda, która spowoduje, że tych problemów nie będzie. No ale umówmy się, jeśli pewne zastosowania będą nielegalne, jeśli będą odpowiednie organy nadzorcze, no to jakoś to zmienia całą dynamikę. Jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, gdy myślimy o regulacji, ja jestem dużym fanem myślenia o technologiach jako o ich regulacji w taki sposób, który zauważa, że one nie są do końca wyjątkowe. Tu nie chodzi na przykład o to, żeby uregulować właśnie te deepfake'i, tylko żeby myśleć w szerszym kontekście problemów z dezinformacją, bo pamiętajmy, że jest oczywiście zagrożenie tych syntetycznych głosów, ale oszuści są w stanie okradać w Polsce seniorów na tak zwanego wnuczka bez jakiegokolwiek generowania głosu. I bym się nie zdziwił, gdyby ci oszuści powiedzieli, że problemy, jakie by się wiązały z pozyskaniem tych sampli głosowych na potrzeby syntezowania głosu, są za duże i oni wolą po prostu stosować dobre psychotechniki, żeby tych staruszków skutecznie urabiać. Nie wiem, mogę się mylić, może rzeczywiście się okaże, że zaraz ta taka gałąź technologiczna oszust się strasznie rozwinie, ale pamiętajmy, że tu i teraz mamy problemy z dezinformacją, jak najbardziej ludzką, a nie tylko sztuczną. I to myślę jest taki ważny punkt widzenia. Ci ludzie oczywiście będą coraz częściej wykorzystywać technologię, ale pamiętajmy, że te problemy często są ludzkie, a nie tylko technologiczne.
Czyli w dużym skrócie mówiąc, jak to zwykle w technologii bywa, wkładka mięsna, czyli człowiek jest najsłabszym ogniwem w tym układzie.
Ale też, i to może warto powiedzieć, jeśli chodzi o takie ogólne pomysły na regulacje, taka prosta zasada, która po angielsku się nazywa human in the loop, człowiek w pętli, ta pętla to jest pętla decyzyjna, jest kluczowa. My się dziś skupiliśmy na rozmowie o tych różnych generatorach, które największe zagrożenie, jakie się rysuje na horyzoncie, to jest rzeczywiście tak szeroko pojęta dezinformacja. To jest bardzo dużo też dyskusji o tak zwanych systemach automatycznego podejmowania decyzji. banalne rzeczy. Czy chcemy, żeby decyzje, nie wiem, o zasiłku dla bezrobotnych podejmował komputer? Czy chcemy, żeby nie było możliwości odwołania od inteligentnych kamer ruchu drogowego, które będą wlepiać mandaty za naruszenia, prawda, na drodze? Moim zdaniem odpowiedź często brzmi, nie chcemy. Chcemy, żeby zawsze była, dobrze, może chcemy zautomatyzować to, bo jest to wydajne i tak dalej, ale niech będzie mechanizm odwoławczy, gdzie w razie czego człowiek siada, sprawdza i bardzo często będzie mówił, o faktycznie maszyna się pomyliła. To jest coś, o co musimy walczyć.
No właśnie, a kolejną rzeczą, która mnie w tej sztucznej inteligencji, że tak powiem, przeraża troszeczkę, aczkolwiek staram się edukować na ten temat, bo wydaje mi się, że ona jest i jej będzie znacznie więcej w naszym życiu w najbliższej przyszłości, to jest kwestia prywatności jako takiej. Bo dziś, kiedy wpisać w czata GPT, co mi możesz powiedzieć, o i tu imię i nazwisko osoby, która nie jest osobą publiczną, no to wiadomo, że on niewiele jest w stanie wygenerować. Jeżeli jest to osoba publiczna, jest na jej temat dużo artykułów w internecie, to nie jest to notka, która przypomina notkę z Wikipedii napisaną przez człowieka, ale często jest tam sporo faktów. Może się okazać, że ponieważ nasze dane są regularnie, podróżują po internecie już poza właściwie naszą kontrolą, każdy, kto ma telefon komórkowy w ręce, który w sensie smartfona, codziennie produkuje tysiące danych na swój temat, a propos tego, jakie strony przegląda, ile czasu na nich spędza, co mu się podoba, bardzo łatwo jest stworzyć taki cyfrowy obraz użytkownika smartfona. I jeżeli tego typu dane dostaną się w ręce, że tak powiem, generatorów różnych treści, to można tak naprawdę stworzyć cyfrowy odpowiednik człowieka i można nawet zrobić model, który by odpowiadał na pytania w sposób zbliżony do osoby, na której jest on wzorowany. Czyli moja prywatność może stać się botem po prostu i ten bot może zachować się tak, jak ja bym się zachował. Ja bym sobie czegoś takiego nie życzył. Czy przed czymś takim w ogóle można się jeszcze obronić?
No i znów jest taka, myślę, jedna perspektywa, która mówi, nie skupiajmy się na technologii czy sztucznej inteligencji, skupmy się na prywatności. Te wyzwania są dosyć dobrze znane. Ma pan rację, te sytuacje mogą być nowe, ale ogólna kategoria problemu jest dobrze znana. To jest problem pod tytułem, ktoś wykorzystuje moje dane, być może nie do końca za moją zgodą, albo może w jakiś sposób, który w największym skrócie powinniśmy uznać za nieuczciwy. I te problemy istnieją bez sztucznej inteligencji. Są to problemy, na przykład, które mamy dzisiaj z platformami internetowymi. To gdyby mogły, to by po prostu brały wszelkie dane o nas, dane zakupowe, dane o tym, co piszemy w mailach, o tym, co piszemy na czacie, żeby je wykorzystywać. To w dużej mierze robią, na przykład do serwowania nam reklam. I jak na to spojrzymy w ten sposób, to te wyzwania są bardzo podobne. No i znów można się cieszyć, że w Europie na przykład mamy RODO, które jest niedoskonałe, ale było takim pierwszym krokiem w mówieniu, to trzeba regulować. Ja na to trochę patrzę tak, gdy pan zaczął wymieniać te przykłady, że sobie pomyślałem, że brakuje nam trochę wyobraźni. Bardzo łatwo jest powiedzieć, to może być zagrożenie dla prywatności, ale tak naprawdę zrozumieć, co to oznacza, że możemy właśnie stworzyć taką syntetyczną osobę, no przyznam, że chyba musimy dopiero to przeżyć wszyscy, żeby zrozumieć. Mnie fascynują też wątki, gdzie mówi się w ogóle o tym, że te dane, które będziemy udostępniać sztucznej inteligencji, to będą dane o nas samych. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład udostępniamy historię naszych maili, nie z lat 3, niektórzy z nas mają historię z lat 30, żeby oszczędzić sobie czas na pisanie maili, które będą brzmiały naprawdę jak nasze prywatne maile, prawda? I nie będą tylko maile dziękuję za wiadomość, odpisuję, tylko nie wiem, prywatne wiadomości do bliskich. No jest coś w tym, to będzie na pewno możliwe. Mi osobiście trudno to sobie wyobrazić, ale też sobie myślę, że może po prostu się okaże, że jestem starej daty, że nie mam takiego pomysłu, żeby stworzyć takiego syntetycznego sekretarza, który będzie za mnie wszystko pisał. Bo w ogóle sobie myślę, że jeśli ta prywatność zostanie naruszona, to będzie właśnie w takim świecie życia prywatnego. No są jakieś pierwsze przykłady prób generowania postaci osób nieżyjących, prawda? Zmarł mi bliski, mam komplet naszej korespondencji, udostępniam go do ChatGPT, odkrywam, że w jakimś tam sensie rozmawiam dalej z duchem tej osoby, no są to wszystko pomysły zadziwiające, szczerze mówiąc.
Tak, a tym bardziej, że te wszystko, co zostanie wrzucone do internetu, to w tym internecie już zostanie. Chociaż wydaje mi się, że przy okazji generowania tego, co mogłaby powiedzieć martwa osoba, to jest chyba psychologiczny problem polegający na tym, że nie jesteśmy w stanie przyjąć do wiadomości, że pewne rzeczy są nieodwracalne, tak jak na przykład śmierć. Natomiast na koniec chciałbym pana zapytać, jak my, zwykli ludzie, możemy może nie tyle bronić się przed tą technologią, bo to może być trudne, ale jak możemy żyć, współpracować z technologią w taki sposób, żeby minimalizować ryzyko, że ona nam kiedyś zaszkodzi?
Pierwszy krok, który moim zdaniem jest niezbędny, to jest obcowanie z tą technologią. Ja zdaję sobie sprawę, że teraz można powiedzieć, że to nas otwiera na ryzyka, ale wydaje mi się, że pierwszym zagrożeniem z wszelkimi technologiami cyfrowymi jest tak zwane cyfrowe wykluczenie. Prawda? Sytuacja, w której mamy na przykład całe grupy wiekowe, nie rozumiejące zupełnie, co się dzieje. Mieliśmy tak z internetem, teraz mamy takie zagrożenie ze sztuczną inteligencją. Wydaje mi się, że każdy powinien spróbować na własnej skórze, na własnych intuicjach, co się dzieje, ale to oczywiście nie wystarczy. I tu zawsze ta przepaść wiedzy, przepaść kompetencji będzie istnieć, bo te technologie są strasznie trudne. Więc szybko moim zdaniem to musi przestać być kwestia indywidualnego wyboru, indywidualnych umiejętności. My po prostu potrzebujemy instytucji. Wiem, że to brzmi jakoś tak bardzo formalnie, ale nie widzę innej drogi. Demokratycznie kontrolowanych instytucji, które będą miały te wyspecjalizowane umiejętności tworzenia tych technologii, rozumienia tych technologii, kontrolowania ich, i te wyspecjalizowane jednostki muszą niejako w imieniu nas wszystkich negocjować z firmami, które tylko czują ten popęd, żeby się rozwijać, popęd, żeby zarabiać, popęd często naprawdę oparty na bardzo takich, bym powiedział, kosmicznych założeniach, by po prostu tworzyć tą sztuczną inteligencję i zadawać pytania, po co to jest, czy to służy nam wszystkim, co z tego wyniknie. Więc ja bardzo stawiam na instytucje, może dlatego, że jestem socjologiem.
Dobrze, w związku z powyższym sugeruje pan także, że powinniśmy wierzyć w to, że instytucje nas obronią, mieć do nich jakiekolwiek zaufanie.
Jest to też trochę taka zasada, myślę, równoważenia różnych źródeł władzy. To jest, żyjemy w takich trochę czasach, gdzie nieraz można przyjąć taką mroczną perspektywę, prawda, że jako jednostka trochę jesteśmy rzucani jak na falach przez różne potężne, a to korporacje, a to siły państwowe, więc wydaje mi się, że taka podstawowa zasada jest taka, żeby szukać mechanizmów ich równoważenia, czyli na przykład tego, że w Europie instytucje publiczne regulują w tym momencie platformy. To się, mi się wydaje bardzo dobre. Oczywiście technologie dają też sporo władzy w nasze własne ręce, ale to mi się wydaje jest taka, w tym momencie już wiemy, to nie wystarczy, prawda? Ten mit demokratycznego internetu, w którym każdy może sobie współtworzyć, swobodnie komunikować, no to już nie są te czasy. I ja tu i teraz, no przyznam, wierzę w regulacje, wierzę właśnie w jakieś próby tworzenia środowisk instytucjonalnych. Przyznam, że bardzo też jestem zainteresowany tym, by wchodzić w dialog z firmami. Na przykład OpenAI, firma, wobec której mam dużo wątpliwości co do tego, jak ona rozwija technologię, ogłosiła teraz rundę takich debat demokratycznych nad własnymi rozwiązaniami. Trochę im kibicuję, oczywiście mam taki lęk, czy to nie będzie jakaś taka sztuka dla sztuki, a rozwój technologiczny będzie sobie iść dalej, ale mam nadzieję, że tak nie będzie i że może autentycznie się okaże, że te firmy są gotowe słuchać głosu ludzi, głosu nas wszystkich. To by było bardzo dobre.
W związku z powyższym z naszej rozmowy mi taki wniosek wychodzi, że po pierwsze należy się edukować samemu, żeby być świadomym obywatelem i użytkownikiem technologii, a po drugie trzeba o tym rozmawiać i rozmawiać przede wszystkim z twórcami i z regulatorami, nazwijmy to w ten sposób, żeby wybierać jakąkolwiek presję, no bo przecież władza, jak nie będzie do niczego zmuszana, to nie będzie miała motywacji, żeby się tym zajmować. To są moje wnioski. Ja panu bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A moim gościem był pan Alek Tarkowski, socjolog, dyrektor Fundacji Open Future.